Twoje Radio London.
Jak co dnia rozwożą marzenia gdzieś tam, gdzie poniosą oczy. Ktoś namalował czas, a inny przysięgał nam, że jeszcze świat zaskoczy. Słońce daje nam zmianą świateł znak. Nieustannie wstaje dzień. To dla ciebie wstaje dzień. On dla ciebie budzi się. Cudowny wstaje dzień. Niepotrzebnie boisz się. Niepotrzebnie mówisz, że to znowu zwykły dzień.
Nieustannie wstaje dzień, cudownie zwykły dzień, śpiewał Janusz Radek. Wśród tych nieustannie pojawiających się dni w stałych odstępach nadchodzą też niedziele, kiedy na antenie uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadawane jest Twoje radio. W kolejnym programie zrealizowanym z wyprzedzeniem, z myślą o tym, by został nadany 19 marca, wszystkich słuchaczy wita serdecznie Jolanta Pawluk. Piosenka Ali Babek, której bohaterem jest muzykalny zegar, posłuży do przypomnienia, że wprawdzie w Kanadzie od tygodnia mamy już czas letni, to w Polsce będzie on obowiązywał od ostatniej niedzieli marca. A żeby było ciekawiej, to czas mamy letni, a za dwa dni zaczyna się kalendarzowa wiosna. Co dzieje się wśród Polonii w London? W sali parafialnej drugi dzień trwa dzisiaj bazar misyjny krucjaty eucharystycznej. Na dodatek Stowarzyszenie Polskich Kombatantów przygotowało obiad józefinkowy, na który zaprasza do swej siedziby przy 80 Ann Street na godzinę 14. Z kolei 26 marca kawiarenkę prowadzić będzie zespół pieśni i tańca Krakowia, zaś w godzinach 14-17 w Domu Polskim SPK będzie można poznać tajniki przygotowywania pisanek. Koszt to $15 od osoby. Organizatorzy zapewniają materiały, czyli farby, wosk, jajka i kistki. To specjalne pisaki, które służą do zdobienia jaj. A $12, jeśli ktoś ma własną kistkę. W celu zarezerwowania miejsca należy dzwonić pod 519 451 0262, 519 451 0262 albo wysłać e-mail mferenc1919@gmail.com. mferenc1919@gmail.com. I jeszcze jedna piosenka związana z upływem czasu. Śpiewa Tadeusz Woźniak.
Zatrzymała się godzina, ciszy pełen dzień. Stoi rzeka czasu dziwna, więcej nie upływa. Zatrzymała się godzina, stoi nawet dzień. Dziś pogoda się utrzyma, dla nas się utrzyma. Zasmakował każdej chwili, zasmakować chwili. Zatrzymała się godzina, stęczy cały czas. Umieć wszystko zapominać, umieć zapominać. To, co mija i nie mija więcej. Zatrzymała się godzina, święta będzie wkrót. Uroczyste się zaczyna, serce bije w ręce.
Teraz krótko o zawartości programu. Za moment Małgorzata Maciejewska poinformuje o kilku najnowszych nabytkach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Potem w audycji z uśmiechem na twarzy będzie można usłyszeć, jak przebiegała pierwsza lekcja nauki jazdy na nartach, a jeszcze potem o józefinkach i związanych z nimi przysłowiach. Trzecia część programu przybliży nieco bociany, które na równi z jaskółkami zapowiadają nadchodzącą wiosnę. Ty ba, ty ba, ty ba, da, ba, ty ba, ty ba.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska.
Dziś mam dla Państwa krótkie omówienie niektórych polskich tytułów, jakie znów zawitały do naszej lokalnej biblioteki publicznej. Na półkach pojawiło się zaledwie kilka z nowych książek, a reszta nowości jest w katalogowaniu. Niemniej jednak można składać zamówienia, czy to przez internet, czy telefonicznie, czy osobiście odwiedzając bibliotekę. Jak zwykle jest wiele powieści obyczajowych, a pośród nich na uwagę zasługują popularne kilkutomowe sagi. Sagę wiejską Kasi Bulicz-Kasprzak, inspirowaną prawdziwymi opowieściami i rodzinnymi wspomnieniami autorki, rozpoczynają trzy tytuły: Skrawek pola, Gościniec i Zielone pastwiska. Historia zaczyna się na początku XX wieku w niewielkiej wsi na Zamojszczyźnie. W gospodarstwach wiejskich na świat przychodzą trzy dziewczynki. Każda z nich rodzi się w innym domu i należy do innej rodziny, jednak wkrótce historia splata ich losy w dość nieprzewidywalny sposób. Każda z nich ma inny status społeczny, który w pewnym stopniu determinuje kontakty pomiędzy nimi i ich dorastanie. Najbiedniejszą jest Anielka Połaj, córka małorolnych gospodarzy, którzy mimo wytężonej pracy cierpią ubóstwo. Przyczyn tego jest wiele, między innymi brak wystarczającej ilości ziemi. Z powodu biedy jej starsza siostra nie ma nawet szans na zamąż pójście. Przyjaciółką Anielki jest Agatka Lipczewska, córka karczmarki, dziewczynka rezolutna i nieznająca głodu. Choć i ona równać się nie może z Zosią Kornelowiczówną, której ojciec jest prawdziwym panem. Jednak za jego pieniędzmi nie idzie szczęście rodzinne. I tak zaczynamy śledzić losy wiejskiej społeczności na tle wielkich wydarzeń historycznych. Na czytelników powieści Joanny Jaks czekają cztery kolejne tomy zatytułowane Duchy minionych lat, które kontynuują losy bohaterów prawdy zapisanej w popiołach. Składają się na nie Wiosenne przebudzenie, Letnie przesilenie, Jesienne pragnienie i Zimowy sen. Śledzimy w nich losy kolejnego pokolenia bohaterów poprzednich tomów. Autorka stworzyła opowieść o ludziach żyjących w latach 70. XX wieku, czasów zmian i świeżego spojrzenia na świat. Popularna seria Lucyny Olejniczak, zatytułowana Kobiety z ulicy Grodzkiej, wzbogaciła się o dwa tomy o protoplastach jej bohaterów – Obca i Dziedzictwo. Jest rok 1831. W Galicji wybucha epidemia cholery. Z ogarniętej zarazą wioski ucieka młoda kobieta w ciąży. Kilkanaście lat później jej córka Magda, urodzona i wychowana w klasztorze benedyktynek, przybywa do Krakowa, aby tam rozpocząć dorosłe życie. Odważna i spragniona wiedzy dziewczyna jest wszędzie, gdzie coś się dzieje i gdzie czuje się potrzebna. Walczy na barykadzie podczas powstania krakowskiego, przeżywa pierwszą miłość i wkrótce znajdzie swe życiowe powołanie. Chce pomagać chorym. Mimo wielu przeciwności losu nie poddaje się, marząc o własnej aptece. Wie, że jako kobieta ma niewielkie szanse na spełnienie swoich pragnień, ale tym razem szczęście wydaje się jej sprzyjać. Jest to opowieść o kobiecej sile w bezwzględnych czasach walki o życie, nadzieje i marzenia. Jaśminowa saga Anny Sakowicz to trzy tomy o tytułach Czas grzechu, Czas gniewu i Czas goryczy. Epicka powieść o kilku pokoleniach rodziny Jaśmińskich, rozgrywająca się na tle epokowych wydarzeń w jednym miejscu, choć w trzech różnych rzeczywistościach. W Danzig, w wolnym mieście Gdańsku i w Gdańsku. Jest rok 1916. Paweł, syn introligatora Antoniego i jego żony Elżbiety, ginie w wypadku pod kołami powozu. Katarzyna, Stasia, Julia i Piotr, rodzeństwo Pawła, sami muszą poradzić sobie z żałobą, bo rodzice coraz bardziej od nich się oddalają. Ojciec poświęca się pracy, a matka zatraca się w smutku. Antoni Jaśmiński pragnie dobrze wydać za mąż dorastające córki. Dla najstarszej znajduje syna niemieckiego antykwariusza. Julia, której los poskąpił urody, boi się, że nigdy nie znajdzie męża, a Piotr marzy o seminarium. Burzliwe losy Jaśmińskich rozgrywają się w mieście o skomplikowanej historii, w którym początek ma II wojna światowa i w którym nie zawsze dobrze jest być Polakiem. W czasach, gdy kobiety walczą o prawa wyborcze i kiedy Europą próbuje zawładnąć ideologia faszystowska, Dzieje Jaśmińskich to porywająca opowieść o marzeniach, rodzinnych tajemnicach, o miłości i śmierci, a także o niezwykłym mieście. Kolejna saga to trylogia lwowska Joanny Wtulich, na którą składają się trzy tomy: Ogień i lód, Światło i mrok i Brzask i zmierzch. Pokazuje ona z kolei inne miasto, Lwów. Lwów z początku XX wieku. Jest w niej miłość, konwenanse i intrygi. Debiutująca na salonach hrabianka Lipińska zwraca uwagę na pułkownika Michała Dukajskiego. Śmiałej i niebojącej się wyrażać własnych opinii Annie wpada jednak w oko przybyły niedawno z Paryża przemysłowiec Adam Małaszewicz. Niestety nie wszystko potoczy się po myśli hrabianki. Dziewczyna nie ma zamiaru się poddawać woli mężczyzny, ale przegrywa tę bitwę z przystojnym oficerem i przyjmuje jego oświadczyny. A cicha wojna nadal trwa. Tymczasem życie niesie kolejne niespodzianki, zaś uczucie młodej hrabiny zostaje wystawione na niejedną próbę. Wśród kryminałów znajdą Państwo dwie książki Wojciecha Chmielarza. Prosta sprawa to pełna akcji powieść sensacyjna, której fabuła dzieje się w malowniczych karkonoszach. Młody mężczyzna pewnego dnia przyjeżdża do Jeleniej Góry, gdzie zamierza odwiedzić swojego przyjaciela, Prostego, i spłacić dawno zaciągnięty dług. Kiedy jednak dociera na miejsce, zastaje zdemolowane puste mieszkanie. Pojawiają się za to dwaj umięśnieni bandyci, którzy zaczynają zadawać dziwne pytania. A że zachowują się nieuprzejmie, wkrótce w ruch idą pięści i leje się krew. I tak mężczyzna zostaje przypadkowo wplątany w niebezpieczną grę. Nie zna jej zasad ani uczestników, ale dowiaduje się, że stawka jest znacznie wyższa niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Kluczem do wszystkiego okazuje się Prosty, którego chcą dorwać i jeleniogórscy gangsterzy, i czeska mafia. W środku tego chaosu pojawia się także mafia romska, której co rusz ktoś wstępuje na odcisk. Żeby dotrzeć do Prostego i dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi, bohater będzie musiał im wszystkim stawić czoła. A pomoże mu w tym pewna analityczka z ABW. Bezimienny bohater znany z Prostej sprawy pojawia się w kolejnej powieści Chmielarza, Dług honorowy, żeby zbadać morderstwo młodej dziewczyny. Sam jednak nie wie, w co się pakuje. Będzie się musiał zmierzyć z miejscowymi niewielkiej wsi Wilki, zagubionej gdzieś nad jeziorem w województwie lubuskim, którzy nie lubią obcych, holenderskimi gangsterami i tajemnicami przeszłości, które miały nigdy nie wyjść na jaw. Seweryn Zaorski to cykl czterech powieści Remigiusza Mroza. Listy z zagrobu, głosy z zaświatów, szepty z poza nicości i obrazy z przeszłości. Samotnie wychowujący dwójkę dzieci patomorfolog Seweryn Zaorski po 20-letniej nieobecności wraca do swojego rodzinnego miasteczka. Nabywa także należący wcześniej do Kai Burzyńskiej, nadający się do całkowitego remontu dom, w którym ma zamiar osiąść. W trakcie wykonywanych prac remontowych w garażu znajduje ukryty schowek, w którym znajdują się materiały rzucające nowe światło na sprawę śmierci ojca byłej właścicielki. Sprawa ta rozegrała się przed 20 laty, w której policjant, ojciec Kai, poniósł śmierć w pożarze, którego przyczyn nigdy nie zdołano ustalić. Burzyńska, także policjantka, dostaje co miesiąc listy, a ich rzekomym autorem jest jej ojciec. W sprawie pojawia się coraz więcej pytań. Seweryn stara się na nowo ułożyć sobie życie, kiedy do zakładu patomorfologii w Żeromicach trafiają ciała małych dzieci z okolicy. Nikt nie potrafi rozwiązać zagadki śmierci młodych ofiar, nic bowiem nie wskazuje na to, by były zamordowane. Seweryn jest jednak przekonany, że może stać się głosem tych, którzy mówią już jedynie zza światów. Sanatorium Zagłada to powieść Maxa Czorniego, znanego z książek Grozy. Nikt nie miał prawa skazać na śmierć drugiego człowieka, nikt nie miał też prawa odebrać mu wolności. Lew Wilczek to potomek prastarego rodu, wychowany w całkowitym odosobnieniu i przeświadczeniu, że wciąż trwa Belle Époque. Człowiek dawnych ideałów oraz minionych wartości, który niespodziewanie musi skonfrontować się z okrutną rzeczywistością. Aresztowany przez Niemców i umieszczony w zakładzie dla umysłowo i nerwowo chorych w Kobierzynie, odkrywa, że wszystko, w co wierzył, stanowiło jedynie wytwór fantazji. Na świecie trwa wojna, zamiast cesarzy i królów niemal całą Europą władają naziści, a motorem napędowym istnienia jest pragnienie przetrwania. Czy w tej obdartej z ideałów przerażającej rzeczywistości jest miejsce na miłość, przeniesioną z kart wielkich romansów? W życiu Lwa niebawem pojawia się kilka kobiet, z których każda ma swoje sekrety i skrywane pragnienia. Książę wpada w sieć intryg, oszustw i kłamstw snutych na ogromnym terenie zakładu dla obłąkanych. Tymczasem naziści planują akcję Lebensunwertes Leben, mającą na celu eksterminację pacjentów. Krzyż Pański Leszka Hermana to kolejna książka z serii o Igorze Flemingu i jego arystokratycznych przyjaciołach. Jak zwykle duża i bardzo interesująca dawka historii, przeplatana wątkami kryminalnymi. Dwa stare kufry z tajemniczym dopiskiem, znalezione przypadkiem w piwnicy Brytyjskiego Archiwum Narodowego, zapoczątkują śledztwo, które obejmie pół Europy. George O'Malley, pracownik Archiwum Narodowego Wielkiej Brytanii, odlicza miesiące do emerytury. Wie już jednak, że ostatnie tygodnie w pracy będą bardzo intensywne. Jego przełożeni oczekują, że jeszcze przed odejściem na emeryturę rozpocznie inwentaryzację dokumentów pochodzących z pierwszych lat po II wojnie światowej. Wśród regałów, pełnych starych faktur i nikomu niepotrzebnych papierzysk, znajduje tajemnicze kufry należące do Billa Bentinka, ambasadora Jej Królewskiej Mości w latach 1945-1947. Ich zawartość prowokuje mnóstwo pytań, na które nie ma odpowiedzi. W kufrach znajdują się przede wszystkim oprawione w skórę księgi i teki pełne dokumentów. O'Malley szybko orientuje się, że ma do czynienia z rodzinnym archiwum, którego ostatnią właścicielką była hrabina Elżbieta Radecka-Mikuliczowa. Jej spadkobierczynią jest mieszkająca w podszczecińskim Dalewie Anna Fleming. Ona i jej wnuczka Karen próbują odszyfrować tajemniczy testament hrabiny. Gdzie znajduje się trzecia skrzynia zaginiona, ale wspomniana w testamencie? Czy potomkom hrabiny uda się odnaleźć skarb z czasów Napoleona? I kim są tajemniczy ludzie, także biorący udział w wyścigu po spadek? W walce o zaginioną fortunę będą gotowi posunąć się do ostateczności. Od Francji przez Szczecin aż po Kresy Wschodnie śledztwo, które prowadzą spadkobiercy hrabiny Radeckiej i Mikuliczowej, obejmie pół kontynentu i kilkaset lat europejskiej historii. Zły Leopolda Tyrmanda to książka legenda, najpoczytniejszy kryminał napisany w czasach PRL-u, a tak naprawdę niezwykle inteligentny opis Polski ludowej, przebrany w strój ni to kryminału, ni to romansu, ni to westernu. Zaczyna się od tajemniczych napadów, z tym, że wszyscy atakowani to bandziory. Ludowa milicja staje na głowie, by dostać jedynego sprawiedliwego, szeryfa bez twarzy, który sprawia, że ludzie zaczynają się czuć bezpieczni. Podziemny światek Warszawy rusza na wojnę. Bohater ma tylko jeden znak rozpoznawczy, niezwykłe, świetliste spojrzenie. A dodatkowo w tle historia miłosna, której osią jest Marta Majewska, niechcący wciągnięta w przestępcze życie Warszawy. I to tyle w tej części omówień. Przypominam, że książki Kasi Bulicz-Kasprzak, Joanny Jaks, Lucyny Olejniczak, Anny Sakowicz, Joanny Wtulich, Wojciecha Chmielarza, Remigiusza Mroza, Maxa Czornyjego i Leszka Hermana są w katalogu i można je zamawiać, nawet jeśli nie ma ich jeszcze na półkach biblioteki. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Wszystkie aktualne informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdą Państwo na stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca bądź pod numerem 519-661-4600. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Zapraszamy do reklamy.